Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Pierwszą część programu poświęcimy aktualnościom watykańskim. Powiemy m.in. o planach utworzenia Fundacji do spraw dialogu z ateistami. Rafał Łączny poinformuje o spotkaniu przedstawicieli polskiego kościoła i rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Zaprezentujemy nowy numer Posłańca Serca Jezusowego, a na zakończenie refleksja księdza Waldemara Turka. Zapraszamy. Benedykt XVI i jego najbliżsi współpracownicy przeżywają wielkopostne rekolekcje. Dziś, dzień przedostatni, poświęcony Maryi. Nauki głosi włoski salezjanin ksiądz Enrico dal Covolo. W porannych rozważaniach mówił o scenie zwiastowania i hymnie Magnificat. Natomiast po południu, podobnie jak w poprzednich dniach, przedstawił sylwetkę konkretnego kapłana. Tym razem Jana Pawła II.
Jak tylko zostanie ogłoszona beatyfikacja Jana Pawła II, jego ciało zostanie przeniesione z Grot Watykańskich do Bazyliki Świętego Piotra, zapowiedział kardynał Angelo Comastri. Archipresbiter Bazyliki, a zarazem wikariusz papieski dla Watykanu, ujawnił, że nie zapadły jeszcze w tej sprawie ostateczne decyzje. Istnieją problemy natury technicznej, oświadczył. Konkretne kroki zostaną podjęte dopiero wtedy, kiedy zostanie zamknięta faza procesu dotycząca domniemanego cudu za wstawiennictwem sługi Bożego. Jednakże samo przeniesienie ciała do bazyliki jest już przesądzone, powiedział kardynał Comastri.
Stolica Apostolska przygotowuje się do założenia fundacji dla niewierzących zainteresowanych życiem duchowym i dialogiem z Kościołem katolickim. Poinformował o tym arcybiskup Gianfranco Ravasi, przewodniczący papieskiej Rady do spraw Kultury. To właśnie tej dykasterii będzie podlegać fundacja. Chcemy stworzyć sieć agnostyków czy ateistów, którzy są gotowi do dialogu, powiedział arcybiskup Ravasi. Pragniemy też nawiązać kontakt z organizacjami ateistycznymi i konfrontować się z nimi. Kolejny cel fundacji to zgłębianie życia duchowego niewierzących. Planujemy też podjąć dyskusję nad relacją między religią, społeczeństwem, pokojem i naturą. Zdaniem szefa watykańskiej dykasterii działalność fundacji ma pomóc niewierzącym poszerzyć ich wyobrażenia o wierze, pozwolić im zrozumieć, że teologia to nauka, która posiada własny status epistemologiczny. Wszystkie te tematy będą podejmowane na corocznych kongresach. Pierwszy odbędzie się jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej w Paryżu. Jego współorganizatorką będzie Julia Kristeva, urodzona w Bułgarii, francuska lingwistka i psychoanalityk.
Watykańska Fundacja będzie nosiła nazwę Dziedziniec Pogan. W ten sposób, jak twierdzi arcybiskup Ravasi, odwołuje się ona do myśli Benedykta XVI, który w grudniu, w czasie spotkania z członkami Kurii Rzymskiej, mówił o potrzebie wypracowania nowego podejścia do osób niewierzących.
Quando parliamo di una nuova evangelizzazione, queste persone forse si spaventano.
Kiedy mówimy im o nowej ewangelizacji, osoby te odczuwają chyba lęk. Nie chcą być przedmiotem misji, ani wyrzec się wolności myślenia i decydowania. Tym niemniej kwestia Boga pozostaje w nich obecna. Poszukiwanie Boga jest jednym z fundamentów kultury zachodniej. Pierwszym krokiem ewangelizacji musi być więc troska o to, by to poszukiwanie nie ustało. Musimy się starać, by człowiek nie rezygnował z pytania o Boga, które ma istotne znaczenie dla jego życia. Musi nam zależeć, by człowiek zaakceptował to pytanie i tęsknotę, która za nim się kryje. Przychodzą mi tu na myśl słowa, które wypowiedział Jezus, cytując proroka Izajasza, a mianowicie, że świątynia powinna być miejscem modlitwy dla wszystkich narodów. Myślał tu o tak zwanym dziedzińcu pogan, miejscu dostępnym dla pogan, którzy chcieli się pomodlić do jedynego Boga, nawet jeśli nie mogli mieć udziału w tajemnicy, która była sprawowana wewnątrz świątyni. Miejsce modlitwy dla wszystkich narodów, myślano tu o osobach, które znają Boga tylko z daleka, których nie zadowalają już ich bogowie, rytuały i mity. Osoby, które pragną Boga czystego i wielkiego, nawet jeśli ów Bóg pozostaje dla nich Bogiem nieznanym. Myślę, że Kościół powinien również dziś otworzyć swoisty dziedziniec pogan, gdzie ludzie mogliby się zetknąć z Bogiem, nawet jeśli Go nie znają i nie znaleźli dostępu do Jego tajemnicy, bo to już jest wewnętrzne życie Kościoła. Obok dialogu z innymi religiami musimy podjąć przede wszystkim dialog z ludźmi, dla których religia jest czymś obcym, dla których Bóg jest kimś nieznanym, a którzy nie chcą jednak pozostać bez Boga, lecz pragną zbliżyć się do Niego, choćby jako do kogoś nieznanego.
Te właśnie słowa wypowiedziane przez papieża do jego najbliższych współpracowników z Kurii Rzymskiej w grudniu ubiegłego roku stoją u początku fundacji Dziedziniec Pogan. Zdaniem arcybiskupa Gianfranco Ravasiego, który podjął się jej utworzenia, w dialogu z ateistami bardzo ważne jest zachowanie własnej tożsamości, podobnie zresztą jak w dialogu z innymi religiami. Tylko w ten sposób niewierzący będą mieli szansę dostrzec bogactwo wiary. Trzeba też zdać sobie sprawę z różnych nurtów ateizmu, twierdzi przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Wielkie ateizmy w stylu Marksa czy Nietzschego są dziś w kryzysie. Pojawia się natomiast ateizm ironiczno-sarkastyczny, który konfrontuje się z mało istotnymi aspektami wiary bądź z fundamentalizmem religijnym. Innym nurtem ateizmu jest obojętność na wiarę, będąca konsekwencją sekularyzacji, powiedział arcybiskup Ravasi, prezentując środowiska, dla których przeznaczona ma być nowa watykańska fundacja Dziedziniec Pogan.
Na marginesie warto jeszcze dodać, że instytucjonalny dialog z niewierzącymi nie jest w Stolicy Apostolskiej żadną nowością. Już w 1965 roku Paweł VI utworzył w Watykanie sekretariat do spraw niewierzących, przekształcony później w Papieską Radę do spraw dialogu z niewierzącymi. W 1982 roku Jan Paweł II włączył ją w Papieską Radę do spraw kultury.
W najbliższą niedzielę na placu Świętego Piotra na pół godziny przed Anioł Pański odbędzie się manifestacja solidarności z prześladowanymi chrześcijanami w Iraku. Inicjatorem tej akcji jest Włoskie Stowarzyszenie Obrony Klasztorów. Dąży ono do ochrony obiektów sakralnych, które należą do dziedzictwa kulturowego chrześcijaństwa, a dziś znajdują się na terytoriach, gdzie chrześcijanie są mniejszością. Niedzielna manifestacja na placu Świętego Piotra jest odpowiedzią na apel zwierzchnika kościoła syrokatolickiego w Iraku, patriarchy Iniasa Józefa III Yunana. Wezwał on do organizowania na całym świecie manifestacji solidarności z prześladowanymi chrześcijanami, zwłaszcza przed irackimi ambasadami. W Warszawie odbyło się dziś spotkanie przedstawicieli Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego w Polsce. Tematem rozmów, którym z ramienia episkopatu przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Józef Muszyński, była szeroko rozumiana kwestia pojednania polsko-rosyjskiego. Z przyczyn niezależnych do Warszawy nie przyjechał arcybiskup Hilarion, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.
Choć spotkanie miało charakter wstępnych rozmów, to udało się przedyskutować najważniejsze problemy. Zdaniem prymasa Polski arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, dzisiejsza wizyta delegacji Patriarchatu Moskiewskiego to pierwszy krok na drodze do zbliżenia zarówno obu kościołów, prawosławnego i katolickiego, jak i obu narodów.
Pierwsze spotkanie, ale w moim przekonaniu bardzo ważne spotkanie, bo pierwszy krok ku wzajemnemu lepszemu zrozumieniu, poznaniu i zbliżeniu ze strony kościołów i pojednaniu z całkowitą pewnością naszych narodów.
Jak zauważył arcybiskup Muszyński, wspólne rozmowy pozwolą na wyjaśnienie zaistniałych nieporozumień.
Punktem wyjścia dla nas z jednej i z drugiej strony był fakt, że jesteśmy kościołami większościowymi. I jak to jest możliwe, że przy większości prawosławnej, katolickiej narody są, jeżeli nie zantagonizowane, to jest bardzo dużo, delikatnie mówiąc, spraw niepozałatwionych z przeszłości. Jest dosyć dużo niezrozumienia, nawet niektórzy mówią o wrogości.
W czasie spotkania postanowiono rozpocząć pracę nad projektem wspólnego dokumentu na temat wkładu obu kościołów w dzieło pojednania między narodami Rosji i Polski. Zaproponowano również powołanie dwustronnej komisji złożonej z przedstawicieli obu kościołów.
Strona prawosławna podała skład tego zespołu. Myśmy nie podali składu zespołu, z tym, że z ich strony wymaga to zatwierdzenia patriarchy. Z naszej strony nie chcemy nikogo stawiać przed faktem dokonanym. Jest bliska konferencja plenarna, Rada Stała i myślę, tam zostanie to ustalone i ten zespół będzie nad tym pracował. Ale ogólne linie żeśmy ustalili i muszę powiedzieć, że w tych zasadniczych tematach byliśmy bardzo zgodni. Oczywiście zaczyna się problem wtedy, kiedy mówimy pojednanie w wymiarze historycznym. Mam tę świadomość, że to nie będzie sprawa łatwa.
Jak podkreślono w komunikacie po spotkaniu, za pożyteczne uznano zaproszenie do dialogu także przedstawicieli Kościoła prawosławnego w Polsce i Kościoła katolickiego w Rosji.
Postulujemy, że byłoby pożyteczne i mam pełne zrozumienie, że chcą, nie wiemy nawet w jakiej formie, w jakim kształcie, ale w komunikacie jest zaznaczone, że byłoby dobrze, żeby mógł uczestniczyć Kościół prawosławny w Polsce. Oczywiście jest to paralelne i Kościół katolicki w Rosji. Natomiast konkrety pozostają do ustalenia, no ponieważ wymaga to wszystko aprobaty Rady Stałej albo Konferencji Episkopatu i Patriarchatu z drugiej strony.
Z całą pewnością odbędą się kolejne rozmowy przedstawicieli rosyjskiego Kościoła prawosławnego i Kościoła katolickiego w Polsce. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
W naszej systematycznej refleksji nad sprawami człowieka, Kościoła i świata, w marcowym numerze Posłańca, którego tematem przewodnim jest pytanie o to, czy globalnie znaczy sprawiedliwie, skupiamy uwagę na problemie sprawiedliwości i równości. Truizmem jest powiedzenie, że nasz świat staje się globalną wioską. Procesy integracji, wymiany ekonomicznej i komunikacji nabrały przyspieszenia na niespotykaną dotychczas skalę. Na tle tego pejzażu jeszcze wyraźniej odsłaniają się kontrasty naszej cywilizacji. Z jednej strony jesteśmy świadkami wyrafinowanych technologii i osiągnięć w różnych dziedzinach życia. Z drugiej nie możemy sobie poradzić z podstawowym problemem głodu i nędzy w wielu zakątkach świata. Jak zauważa Benedykt XVI w swojej ubiegłorocznej encyklice Caritas in Veritate, głód zależy nie tyle od niewystarczających zasobów materialnych, ile raczej od braku struktur zapewniających dostęp do pożywienia i wody. Sprawie relacji między sprawiedliwością i równością poświęcamy kilka tekstów. Zachęcam do lektury wywiadu z księdzem profesorem Piotrem Mazurkiewiczem, sekretarzem generalnym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMESE, który mówi o interesujących nas problemach z punktu widzenia społecznej nauki Kościoła, w szerszym kontekście sytuacji chrześcijaństwa w Europie. Również teksty księdza Andrzeja Sarnackiego, księdza Krzysztofa Mondela oraz księdza Krzysztofa Ołdakowskiego pomogą nam poznać bliżej zjawisko globalizacji i szukać odpowiedzi na pytanie, jak można bardziej sprawiedliwie urządzić nasz świat. Liturgiczny okres Wielkiego Postu wyznacza co roku drogę prowadzącą do spotkania z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem. Jest to droga odkrywania prawdy o nas samych, o naszych ograniczeniach i niewiernościach, ale także o godności człowieka i jego powołaniu do życia w miłości. Na tej drodze towarzyszy nam zawsze Jezus Chrystus. Ofiaruje nam szansę przebaczenia i pojednania. Stąd zachęta do przeczytania tekstu księdza Andrzeja Batorskiego o spotkaniu z Bożym Miłosierdziem w sakramencie spowiedzi. Zapraszam więc bardzo serdecznie do sięgnięcia po marcowy numer Posłańca. Życzę wszystkim dobrej lektury, a także polecam nasze strony internetowe www.poslaniec.net.
Mówił ksiądz Leszek Gęsiak, redaktor naczelny miesięcznika Posłaniec.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Uciechą było czynienie czegoś, co było zabronione. Mówi się niekiedy, że święty Augustyn, pisząc wyznania, w przesadny sposób ukazywał upadki ze swojej młodości, a w rzeczywistości nie popełnił większego zła, niż było ono udziałem jego rówieśników. Pewnie jest w tym trochę racji, bo w dziele tym trzeba przede wszystkim odróżnić fakty od późniejszych ich osądów. Wyznania ukazują Augustyna przedstawianego przez Augustyna, piszącego w określonym celu, pragnącego przekazać swoim czytelnikom pewne przesłanie duchowe. W takim kontekście patrzy on na wydarzenia z przeszłości pod pewnym kątem i przeprowadza ich analizę jako człowiek radykalnie zmieniony, ciągle czyniący postępy na drodze do świętości. Weźmy na przykład pod uwagę banalny, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, opis młodzieńczej kradzieży. W pobliżu naszej winnicy rosła grusza obsypana owocami, nie odznaczającymi się zresztą ani szczególnie pięknym wyglądem, ani zaletami smaku. Ja i paru podobnych do mnie młodych nicponiów poszliśmy otrząsnąć gruszę i zabrać owoce. Było to późną nocą, gdyż zgodnie z naszym niechlubnym obyczajem przeciągaliśmy aż do tej pory zabawy na polach. Mnóstwo tego zgarnęliśmy, nie po to, by jeść, lecz o to, żeby rzucić świniom. Może coś z tego sami też zjedliśmy, lecz prawdziwą uciechą było czynienie czegoś, co było zabronione. Oto wydarzenie, jakie przeżył 16-letni Augustyn. Jedno z wielu, jakie przydarzają się młodym ludziom żyjącym w różnych kontekstach historycznych i geograficznych. Było w nim jednak coś szczególnego, o czym myśli po 30 latach jego uczestnik. Chodzi o ciągle aktualne pytanie, dlaczego to zrobiłem? Na pewno nie z racji głodu ani szczególnego smaku gruszek. Nie. Powodem była chęć dokonania czegoś, co było zabronione. Rodzi się zatem następne pytanie. Jak to się dzieje, że do zła może nas pociągać samo zło? Wstrętne było, a kochałem je. Kochałem zgubę moją, mój upadek. Nie to, ku czemu upadłem, lecz sam upadek kochałem. Próbując odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie, Augustyn teolog ustępuje miejsca Augustynowi filozofowi, który pisze o doniosłości naszej woli, a jednocześnie o zgubnych powabach rzeczy, doczesnych zaszczytów, władzy i górowania nad innymi. Przez nadmierne ich umiłowanie porzuca się dobra cenniejsze i odchodzi się od dobra najwyższego, czyli od samego Boga. W przypadku świętego Augustyna trzeba było długiej drogi oczyszczenia, aby spojrzał na kradzież gruszek, symbolizującą różne nieuporządkowane pragnienia, w inny sposób i ze spokojem zapytał: jakże podziękuję Panu za to, że oto teraz pamięć moja może te sprawy przywoływać, a dusza już nie drży z trwogi. A my dostrzegamy, jak małe nawet wydarzenia z naszego życia, odpowiednio przemyślane i ocenione, mogą nas uczyć wielkiej i zasadniczej dla nas sprawy, odrzucania zła i wybierania dobra.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.